Witam bracia i siostry. W moim ostatnim kazaniu zostały przedstawione pierwsze decyzje podjęte przez króla Jerobauma, wybranego po śmierci Salomona przez 10 pokoleń w północnym Królestwie Izraela. Końcówka 12 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej mówi o tym, w jaki sposób ten bezbożny władca dąży do zapewnienia sobie panowania nad krajem poprzez wprowadzenie fałszywego kultu. Będziemy kontynuować studiowanie pierwszej Księgi Królewskiej od 13 rozdziału. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Sąd Boży nad fałszywą religią. Przeczytajmy wersety od 1 do 10. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu pańskiego mąż Boży z Judy do Betel i z nakazu pańskiego tak zawołał do ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na Tobie złoży ofiarę kapłanów z wyżyn, spalających na Tobie ofiary kadzielne. Będą palić na Tobie kości ludzkie, nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając. Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan. Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. Kiedy Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając: schwytajcie go. A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu pańskiego. Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: przyjednajże oblicze Pana, Twego Boga, i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swojej ręce. Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana, i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką jak poprzednio. Następnie król przemówił do męża Bożego: przyjdź ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar. Na to mąż Boży odrzekł królowi: choćbyś mi dał pół domu twego, nie pójdę z tobą i nie będę jadł chleba ani też pił wody w tym miejscu. Bo tak mi nakazało słowo pańskie: nie będziesz jadł chleba ani tego, ani też pił wody oraz nie powrócisz tą drogą, którąś przyszedł. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. Oto słowo Boże, prawdziwe, nieomylne i bez błędu. Dziękuję Ci, Panie Boże, że pozwoliłeś mi zwiastować Twoje słowo. Proszę Cię o prowadzenie, by to przesłanie było budujące dla wszystkich słuchających. Amen. Ze względu na obszerność materiału, rozdział 13 pierwszej Księgi Królewskiej został podzielony na dwa kazania. Dziś przyjrzymy się wersetom od 1 do 10, a za kilka tygodni, jeśli Pan Bóg pozwoli, wersetom od 11 do 34. Główne punkty dzisiejszego kazania. Krótkie tło historyczne z szerszym rozwinięciem tematu związanego z ustanowieniem przez Boga Jerozolimy jako jedynego miejsca kultu Izraela. Drugie, proroctwo męża Bożego dotyczące zniszczenia ołtarza w Betel i jego wypełnienie się za czasów króla Jozjasza. Cudowne wydarzenia uwiarygodniające proroctwo męża Bożego. Nakaz powrotu proroka do Judy jako element sądu Bożego nad Izraelem. Ponieważ dzisiejsze kazanie wiąże się ściśle z poprzednim, przypomnijmy kontekst przeczytanych przed chwilą wersetów. Po pierwsze, Jeroboam był bezbożnym człowiekiem, nie miał serca oddanego Bogu. Nie znał Słowa Bożego i nie wierzył w Boże obietnice. Mimo że pierwsza część proroctwa, iż zostanie królem, się wypełniła, nie wierzył w drugą część obietnicy, że jeśli zachowa prawa i polecenia, Bóg będzie z nim, jak z Dawidem, i zbuduje mu dom trwały. Nie przyjmował do wiadomości, że Pan Bóg zawsze realizuje swoje postanowienia. Reagował i podejmował decyzje jak człowiek światowy. Po drugie, Jeroboam był żonnym władzy człowiekiem i odczuwał strach przed jej utratą. Po trzecie, kult religijny miał służyć umocnieniu władzy królewskiej, a nie oddaniu chwały Bogu. Jeroboam wprowadził bałwochwalcze praktyki rozmyślnie, bo nie chciał, by ludność pielgrzymowała do Jerozolimy. Obawiał się, że jeśli mieszkańcy Królestwa Północnego będą obchodzić święta i składać ofiary w świątyni jerozolimskiej wspólnie z mieszkańcami Królestwa Południowego, to te ożywione kontakty z Judą mogą spowodować tęsknotę ludu do zjednoczenia się obu państw. Jeroboam bał się, że wówczas prędzej czy później zostanie pozbawiony władzy i stracony za bunt przeciwko prawowitemu władcy. Należy podkreślić, że to Pan Bóg wybrał sobie Jerozolimę za miejsce zamieszkania. Czytamy o tym w 12 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, 11 wersecie. Gdy wybierze sobie Pan Bóg wasz miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam nakazuję. Całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczyliście ślubem dla Pana. W Jerozolimie została wybudowana świątynia, a Pan Bóg zakazał składania ofiar w innych miejscach. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 12 rozdziale, 13-14 wersety czytamy. Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich pokoleń. I tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję. Pan Bóg nakazał zniszczenie wszystkich miejsc kultu w ziemi Kanaan. Nie chciał, by oddawano mu cześć w miejscach, w których wcześniej składano ofiary innym bóstwom. Zawsze bowiem istniało ryzyko, że ludzie powrócą do praktykowania tam dawnych pogańskich rytuałów, twierdząc, że oddają cześć Bogu Jahwe. Pan nakazał wykorzenić wszystkie praktyki ludów pogańskich, wśród których było też składanie w ofierze dzieci, nazywając je obrzydliwością. Bóg chciał, by życie narodu wybranego koncentrowało się na nim. Miejsce kultu miało być tylko jedno. Było to jednak dla ludzi dużym utrudnieniem. Pielgrzymując do Jerozolimy, musieli opuścić swoje domy, pola, trzody, czasem na wiele dni, a nawet tygodni. Jednak zgodnie z zamiarem Pana cementowało to naród i utrwalało więzi między członkami różnych pokoleń Jakuba. Ale przede wszystkim sprzyjało czystości kultu i chroniło go przed pogańskimi naleciałościami. Nie dało się tego osiągnąć, kiedy każdy miał swoją świątynkę blisko domu. Wystarczy przytoczyć znamienny przykład z 17 rozdziału Księgi Sędziów, kiedy to mąż z Pogórza Efraimskiego, Micheasz, miał własny dom Boży, bożki i efod, a jednego ze swoich synów ustanowił kapłanem. No ale wówczas nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Tymczasem w czasach, o których dziś mówimy, w Izraelu jest król i to on zaprowadza bezbożne praktyki. Chciałbym też przypomnieć wydarzenie opisane w 22 rozdziale Księgi Jozuego. Wojownicy z plemion zajordańskich, powracających na swoje ziemie po podboju ziemi Kanaan, zbudowali sobie ołtarz nad brzegiem Jordanu. Kiedy członkowie pozostałych plemion usłyszeli tę wiadomość, cała społeczność zebrała się w Shilo, aby wyruszyć przeciw nim na wojnę. Widzimy, że w czasach Jozuego, kilkanaście lat po wejściu Izraelitów do Kanaanu, samowolna budowa ołtarza wywołała gwałtowną reakcję zarówno przywódców państwa, jak i ludu. I było to zgodne z nakazem Pana Boga. W czasach, o których mowa, książęta i lud nie przeciwstawili się Jeroboamowi we wprowadzeniu bałwochwalstwa. Spowodowane to było po pierwsze wygodą, bo przecież szybciej i bezpieczniej było pielgrzymować do pobliskich miast Betel lub Dan niż do dalekiej Jerozolimy. Po drugie, duża część mieszkańców 10 północnych plemion Izraela była bezbożna i bez zastrzeżeń zaakceptowała postanowienia nowego króla. Żyjąc przez ponad 450 lat wśród Kananejczyków, przyjęli i praktykowali ich wierzenia i zwyczaje. Trzecim powodem była pycha. Pycha i rywalizacja domu Efraima z domem Judy, która ciągnęła się już od czasów Jozuego. Kolejnym powodem był strach przed Jeroboamem, ponieważ ci, którzy nie chcieli się pogodzić z bałwochwalstwem, to głównie kapłani i lewici, musieli opuścić kraj i przenieść się do Judy. Jeroboam, wprowadzając w swoim królestwie fałszywą religię, zbudował dwie świątynie, w Betel i w Dan, w których umieścił posągi cielców, które miały być podobizną Boga. Przed świątyniami zbudował ołtarze, na których były składane ofiary ze zwierząt na wzór ofiar składanych w świątyni w Jerozolimie. Również na podobieństwo prawdziwego kultu ustanowił w swoim królestwie święta w tych samych dniach, co w Judzie, oraz kapłanów wybieranych spośród wszystkich plemion, nie tylko z plemiona Lewiego. Pierwszy werset 13 rozdziału przedstawia sytuację, gdy król Jeroboam składa ofiarę kadzielną posągowi cielca w Betel w pierwszych latach rządów. To jest około 930-929 rok przed narodzeniem Chrystusa. Wydarzenie to zostało szerzej opisane w książce Józefa Flawiusza Dawne dzieje Izraela. Według Flawiusza zdarzenie to miało miejsce podczas składania ofiar w 7 miesiącu. Jeroboam, jako arcykapłan, którym sam siebie ustanowił, w otoczeniu innych kapłanów rozpoczął składanie ofiary kadzielnej. I oto z nakazu Pana przybył z Judy mąż Boży o imieniu Jadon lub inaczej Agdo i donośnym głosem, tak aby wszyscy słyszeli, przepowiedział, że na ołtarzu, na którym spalane są ofiary dla cielców, król Jozjasz z rodu Dawida złoży ofiarę z kapłanów służących bożkom. Posłuchajmy jeszcze raz drugiego wersetu. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na Tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na Tobie ofiary kadzielne. Będą palić na Tobie kości ludzkie. Na potwierdzenie, że słowa te pochodzą od Boga, aby obecni uwierzyli, że istotnie tak się stanie, przepowiedział rozpadnięcie się ołtarza. W wersecie czytamy, w wersecie trzecim czytamy. Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając. Taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan. Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. Rozjątrzony tą przemową Jeroboam wyciągnął rękę, rozkazując, by pojmano proroka. Ale ledwie ją wyciągnął, od razu zwisła mu bezwładnie i nie mógł jej cofnąć. W tym momencie ołtarz, który stał na podwyższeniu, rozpadł się na części i cała jego zawartość, tłusty popiół pozostały po spalaniu zwierząt, rozsypał się na ziemi dookoła. W wersecie 5, 13 rozdziału czytamy. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu pańskiego. Gdy Jeroboam ujrzał, że ołtarz się rozpadł, zrozumiał, że prorok głosi prawdę i posiada daną przez Boga moc czynienia cudów. Zaczął on błagać męża Bożego, by wstawił się za nim i by wróciło życie do jego martwej ręki. W wersecie 6 czytamy. Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: przejednajże oblicze Pana, Boga Twego, pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swojej ręce. Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką, jak poprzednio. Widzimy, że Pan Bóg wysłuchał prośby proroka. Mamy też w Biblii inne przykłady, że czasem prorocy cudownymi znakami potwierdzali prawdziwość swoich proroctw. Na przykład znakiem potwierdzającym proroctwo Izajasza dla króla Ezechiasza, że zostanie uzdrowiony ze śmiertelnej choroby, było cofnięcie się cienia na zegarze słonecznym o 10 stopni, o czym czytamy w 38 rozdziale Księgi Izajasza. Cudowne wydarzenia miały na celu uwiarygodnienie proroctwa wygłoszonego przez męża Bożego oraz wzmocnienie przekazu, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli. Te trzy cudowne znaki, rozpadnięcie się ołtarza, uschnięcie ręki króla i uzdrowienie martwej ręki, przeraziły króla i utwierdziły obserwatorów zdarzenia o prawdziwości słów proroka. Jednak w większości przypadków poselstwa proroków nie były potwierdzane cudami. Proroctwo opisane w naszym fragmencie spełniło się 302 lata później. W 12 roku swojego panowania król Jozjasz zaczął oczyszczać z wyżyn, świątynek, aszer oraz bożków nie tylko tereny Judy, ale też tereny spustoszonego niemal 100 lat wcześniej przez Asyryjczyków tereny Samarii. Czytamy w drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 23, werset 15. Nawet ołtarz będący w Betel, wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu, zburzył również ten ołtarz i wyżynę, potłukł jej kamienie, spalił na proch, spalił też Aszerę. Jozjasz rozglądnął się i ujrzał grobowce, które były tam na górze. Polecił zabrać kości z grobowców i spalił na ołtarzu, aby go splugawić, zgodnie z wyrokiem pańskim obwieszczonym przez męża Bożego, który przepowiedział owe sprawy. A w 34 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy: kości kapłanów spalił na ołtarzach, na ich ołtarzach, i tak oczyścił Judę i Jerozolimę. W miastach Manasesa, Efraima, Symeona, aż do Neftalego na ich placach wywrócił ołtarze, rozbił i pokruszył Aszery i posągi oraz zwalił wszystkie stele słoneczne w całej ziemi Izraela. Potem zaś wrócił do Jerozolimy. Gdy Jeroboam odzyskał władzę w ręce, zaprosił męża Bożego na obiad. Jednak mąż Boży odrzekł, że Pan Bóg zakazał mu spożywać jakiegokolwiek posiłku w Betel, jak również nie pozwolił mu wracać tą samą drogą, którą przybył. Dlaczego mąż Boży otrzymał nakaz, by wracać natychmiast do Judy? Po pierwsze, nawet gdyby mąż Boży pozostał w Betel na uczcie u Jeroboama, nie zdołałby przekonać króla do porzucenia fałszywego kultu, do likwidacji posągów, do ołtarzy Betel czy Dan. Wiemy bowiem, że Jeroboam był władcą bezbożnym, ambitnym i żonnym władzy. Gdy został królem, robił wszystko, by utrzymać się na tronie. Wprowadzony kult bałwochwalczy był tylko narzędziem do utrwalenia jego władzy. Rozbicie jedności religijnej Izraelitów i utworzenie miejsc kultu w Samarii wzmacniało go. Nawet te cudowne znaki, których był świadkiem, nie mogły przekonać go, by zszedł z wybranej przez siebie drogi. Z Nowego Testamentu wiemy, że setki ludzi, w tym wielu faryzeuszy i uczonych w piśmie, chodziło z Jezusem. Byli świadkami cudownych uzdrowień, a nawet wskrzeszeń zmarłych, ale to nie zmieniło ich serc i nie nawrócili się. Po drugie, nakaz niezwłocznego powrotu męża Bożego po wygłoszeniu proroctwa mogło być elementem sądu Bożego nad królem Jeroboamem i Samarią. Pan Bóg często zakazywał prorokom pozostawać w miejscach, gdzie głosili proroctwo. Na przykład Eliasz po głoszeniu królowi Achabowi, że nie będzie padał deszcz ani rosa przez pewien czas, dostał polecenie pójścia na wschód i ukrycia się nad potokiem Kerit. Czytam o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 17. Gdyby Eliasz polegał na swoim własnym rozeznaniu, mógłby pomyśleć, że gdyby w czasie suszy głosił Słowo Boże na terenie całej Samarii, łatwo trafiłby do serc ludzi i skłonił ich do nawrócenia. Ale Pan nie chciałby to zrobić. Zarówno mąż Boży z analizowanego fragmentu, jak i Eliasz z 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej mieli polecenie odejścia z Samarii. Celem Pana Boga mogło być odbycie sądu nad niewiernym ludem. To Pan zabiera narodowi swoje sługi głoszące prawdę. Świadczy o tym, to, że Pan zabiera narodowi swoje sługi głoszące prawdę, świadczy o tym, że rozpoczął on sąd nad ludźmi, którzy go pobudzili do gniewu. Wśród przejawów Bożej kary, oprócz suszy, szarańczy i podobnych klęsk, wymienia się brak proroka. Pan Bóg, sprowadzając karę i sąd na lud, pozbawia go głosicieli swojej łaski. Zabiera nauczycieli i proroków, zabiera, by nie głosili słowa. Za czasów Eliasza i króla Achaba Bóg zabrał mieszkańcom Samarii deszcz i rosę. Tak jak nie było fizycznego deszczu i rosy, tak samo nie będzie deszczu i rosy duchowej. Będzie susza duchowa pod każdym względem. Ci, którzy usługiwali Bożym Słowem, zostali zabrani lub się ukryli. Na przykład Obadiasz ukrył w grocie 100 proroków przed królową Jezebel. W Księdze Powtórzonego Prawa, 32 rozdziale, 2 wersecie, czytamy: Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę, gdyż głosić chcę imię Pana. Uznajcie wielkość Boga naszego. Dowodem na to, że taka interpretacja jest właściwa, potwierdzają słowa proroka Izajasza z 30 rozdziału i 20 wersetu. Choćby ci dał Pan ucisku, chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Gniew Boży będzie złagodzony łaską. Zostaną wysłani nauczyciele słowa. Pan da swojemu ludowi chleb przeciwności i udręki, ale już więcej nie pozbawi ich ludzi, którzy będą usługiwali ich duszą. Również prorok Amos pisze, że ludzie będą spragnieni słuchania słów Pana, będą szukali, a nie znajdą. Jest to wyrazem największego sądu Bożego zesłanego na lud. Czytamy o tym w proroctwie Amosa, 8 rozdział, 11-12 werset. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienia wody, ale głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. Kiedy Pan Bóg odbiera ludziom nauczycieli lub ich ukrywa, to jest dla nich największa strata. Prawidłowość ta jest aktualna także i dziś. Obecnie mamy czas łaski, ale nadejdą dni, gdy zabrani zostaną ludzie zwiastujący Ewangelię. Już teraz widać, że w wielu krajach Europy i Ameryki jest coraz mniej głosicieli prawdziwej Ewangelii. W królestwie Jeroboama nie było już więc prawdziwych kapłanów pańskich. Wszyscy kapłani i lewici zostali albo wygnani, albo sami opuścili swoje domy i przenieśli się do Judy. Czytamy o tym w pierwszej księdze Kronik, 11 rozdział i 13-15 werset. Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego, czyli Roboama, ze wszystkich stron. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa pańskiego. Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził. Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serca szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców. Powtórzę zatem, że nakaz niezwłocznego powrotu męża Bożego po wygłoszeniu proroctwa mógł być elementem sądu Bożego nad królem Jeroboamem i Samarią. Podsumowując, z dzisiejszego kazania możemy wyciągnąć następujące wnioski. Lekcja pierwsza. Pan Bóg ustanowił tylko jedno miejsce kultu i składania ofiar w Izraelu – Jerozolimę. Dziś nie składamy ofiar Panu Bogu na ołtarzach, nie składamy Panu Bogu ofiar na ołtarzach, ponieważ to Jezus i tylko On jest doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i tylko przez Niego mamy bezpośredni przystęp do Boga. Lekcja druga. Jeszcze nie nadszedł czas zniszczenia ołtarza w Betel. Pan Bóg jedynie wysłał męża Bożego z zapowiedzią, że tak się stanie za kilkaset lat, za pewien czas. Także i dla nas, ludzi XXI wieku, wciąż jeszcze trwa czas łaski. Wciąż jeszcze możemy pokutować ze swoich grzechów i przyjść w posłuszeństwie do Boga. Lekcja trzecia. Pan zabrał głosicieli prawdziwego Boga z królestwa Jeroboama. Dlatego dziękujmy Bogu i doceniajmy fakt, że mamy nadal pośród nas tak wielu wspaniałych i wiernych Bożej prawdzie głosicieli Słowa Bożego. Wspierajmy ich i módlmy się za nich, bo są Bożym darem dla nas. Obecnie w państwach, w których szerzy się bezbożność i w których zarówno władze, jak i społeczeństwo nie chcą słyszeć o Jezusie, może zabraknąć ludzi wierzących, zwiastujących Ewangelię. Będzie to elementem sądu Bożego nad tymi narodami. Ludzie będą szukali Słowa Bożego i będzie to ich kosztowało wiele wysiłków. Może się okazać, że niedługo w krajach europejskich będzie zabroniona sprzedaż Pisma Świętego jako dzieła nietolerancyjnego i nawołującego do nienawiści. Również blokowane będą w internecie portale z Biblią i z kazaniami. Pomódlmy się. Panie Boże, Ty widzisz, jak bezbożność pleni się w krajach, które jeszcze niedawno były chrześcijańskie, jak rozwijają się religie pogańskie, okultystyczne, New Age, jak są demoralizowane coraz młodsze dzieci. Prosimy Cię o przebudzenie całych społeczeństw, by poczuły głód Słowa Bożego, by szukały Ciebie całym sercem, by zdążyły się nawrócić, zanim ześlesz na nie sąd i zabraknie zwiastujących Twoje słowo. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.